Bogumiła Kępińska, Mirosławska, sekcja historyczna, Okręgowa Rada Lekarska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam.
Dzisiaj ostrzegamy, będą to historie naprawdę mrożące krew w żyłach, bo jak się okazuje, w leczeniu wykorzystywano ludzkie szczątki.
Od dawna w Europie spopularyzowane to zostało mniej więcej około XII-XIII wieku, więc stosunkowo dawno, w krajach arabskich znacząco wcześniej, gdyż właśnie ta moda przyszła z tamtych terenów.
Do czego te ludzkie szczątki służyły?
Do wszystkiego. Zarówno stosowano je w celach zewnętrznych, typu maście, okłady na różnego rodzaju rany czy stłuczenia, ale też wewnętrznie w postaci nalewek, proszków, tabletek, czyli wszelkich form.
Nalewek?
Nalewek na trunkach, albowiem zdarzało się i nawet jeden przepis mówi, że najlepiej było wziąć zmarłego śmiercią nagłą, młodego człowieka, najlepiej rudego, pokroić jego na części, posypać mirrą, dodać do tego aloesu, zalać trunkiem i w ten sposób odstawić na czas jakiś, żeby doszło do wyschnięcia i maceracji tego ciała.
Z czego preparowano?
Ciała ludzkie pochodziły bardzo często z skazanych. To znaczy ktoś, kto był skazany na śmierć, ginął na szafocie czy przez powieszenie. Zdarzało się, że takie ciało wykupywano i właśnie je przeznaczano do wykorzystania jako lekarstwo. Ale też się zdarzało, że chorych, zmarłych w szpitalach w ten sposób wykorzystywano. Rodzina czasami była zadowolona, szczególnie ta biedna, bo oprócz tego, że dostawała pieniądze za takiego zmarłego chorego, to jeszcze nie musiała ponosić kosztów pogrzebu.
Co oznacza zdanie, które napisał Paracelsus? Gdyby ludzie znali moc tej substancji, nikogo nie pozostawiono by na szubienicy dłużej niż 3 dni.
Bo właśnie uważano, że ci, którzy ginęli na szubienicy, czyli skazańcy, ich ciała, na przykład krew albo nawet sperma, którą ponoć wypuszczali podczas ostatniego tchnienia, miała właściwości silnie lecznicze. I to zdanie niejako znaczy tyle, że wierzono w moc ciała ludzkiego jako składniku
i dlatego
lekarstw.
Lekarze zalecali chorym na epilepsję, by przebywali w okolicach szafotu.
Tak, i żeby mieli właśnie okazję dotknąć krwi takiego osobnika skazanego na przykład przez naścięcie głowy.
A skoro te szczątki preparowano, robiono z nich różne mikstury, to oznacza, że pewnie można było to kupić, tak? Jako lekarstwo w aptekach?
Tak, można było kupić. Początkowo parali się tym obwoźni olejkarze czy aptekarze, którzy przywozili pierwsze takie lekarstwa właśnie ze wschodu. Później były normalnie w sklepach aptecznych. Wystawiano je często, niczym teraz wystawia się w sklepach jakiś produkt, który chce się, żeby zakupić. I nawet reklamowano tego typu substancje. Nawet były przepisy, które w ogóle nakazywały, żeby apteki były zaopatrzone przynajmniej w 23 składniki pochodzące z różnych części ciała ludzkiego. To były przepisy niemieckie.
Czy to było drogie?
Bywało drogie, szczególnie te substancje, które sprzedawano pod tytułem, że są to tak zwane mumie. Dlatego, że cała w ogóle ta operacja związana ze sprzedawaniem ciała ludzkiego wzięła się z przekonania, że to mumie pochodzące z Egiptu mają szczególne właściwości lecznicze. No a wiadomo, później tych mumii zaczęło brakować, w związku z tym przeznaczono już inne ciała, które również przygotowywano czasami właśnie w ten sposób.
Rozmawiamy o leczeniu, o historii leczenia, ale przecież nakazywała religia oddawanie czci zmarłym. To nie kolidowało?
Kolidowało, natomiast dopóki sprzedawano te mumie pochodzenia ze wschodu czy z Egiptu, to tolerowano ten proceder. Później oczywiście pojawiały się także przepisy niejako zakazujące, ale głównie chodziło o zakaz, żeby nie sprzedawać fałszywych substancji, fałszywych preparatów.
I takie to historie zdarzały się w dawnej medycynie. Bogumiła Kępińska, Mirosławska, sekcja historyczna Okręgowej Rady Lekarskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.